Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dokładnie taki temat przed mikrofonem. Sylwia Misiak, za konsoletą Andrzej Pijanowski, w studiu goście. Zanim ich przedstawię, krótkie wprowadzenie do tematu, a dziś będziemy rozmawiać o tym, jak kształtować zdrowe nawyki dzieci, co koniecznie powinno znaleźć się w jadłospisach maluchów, czego lepiej unikać, co przygotowywać na drugie śniadanie dzieciom chodzącym do szkoły. Tu już jesteśmy w takim okresie, że w poniedziałek, wtorek te tematy już pojawią się, znów dylematy mam dzień wcześniej czy kilka dni wcześniej, jak przygotować taką śniadaniówkę. No, niektóre dzieci, wiemy, też jedzą obiady w szkole, ale nie wszystkie, więc część dzieci trzeba wyposażyć na 8 godzin do szkoły i co zrobić, żeby zaplanować te przekąski czy główne posiłki z głową, żeby można było je zjeść w terenie, wyjąć z tornistra. Goście programu: dietetyk Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Oraz pani Iwona Bejer z Fundacji Ziarenko Wielkości. Ta fundacja prowadzi w Zielonej Górze językowe przedszkole Montessori.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I w takim składzie będziemy sobie rozmawiać. Obecność przedstawicielki przedszkola też jak najbardziej uzasadniona, bo jak pewnie usłyszymy od pani Lidii, te wszystkie nawyki żywieniowe kształtują się w pierwszym okresie życia i o tym programowaniu od w zasadzie chyba już od okresu ciąży.
Tak.
Trzeba byłoby mówić, przyglądając się tym właściwym nawykom i właściwej diecie. Przypomnę też Państwu, że można do nas zadzwonić 68 324 22 55 i 801 327 462 i w temacie żywienia dzieci i tych młodszych, i tych starszych zadać pytania ekspertkom w naszym studiu. No i tytułem jeszcze takiego wprowadzenia, bo badań na temat żywienia dzieci, też takich prowadzonych w kontekście konkretnie otyłości lub chorób powodowanych otyłością, jest bardzo dużo różnych. Część tych badań to już lata 70. I wtedy eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zakwalifikowali otyłość do chorób cywilizacyjnych, po prostu przewidując, że w najbliższych kilkudziesięciu latach otyłość będzie jedną z najpoważniejszych chorób. No i wygląda na to, że nie pomylili się i liczba otyłych osób, w tym otyłych dzieci, rośnie. Też tych badań jest mnóstwo. Pewnie pani Lidia jeszcze bardziej na bieżąco niż ja, ale możemy też w którymś momencie przytoczyć, jeżeli będziemy miały potrzebę posługiwania się już takimi procentami. Czasami warto, bo te liczby faktycznie robią wrażenie i tych badań dotyczących i świata, i Europy, i Polski jest całkiem sporo. No ale dobrze, zanim będziemy straszyć, może najpierw troszkę porozmawiajmy po prostu o profilaktyce. Jak dbać o to, żeby takich problemów związanych z otyłością, z chorobami nie było, na co zwracać uwagę, budując cały system żywienia i dzieci, ale też chyba całej swojej rodziny.
Trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę i wydaje mi się, że to jest podstawa i na wielu rodzicach robi to ogromne wrażenie. Po co karmimy dzieci? Bo tak się w większości wydaje, żeby nie były głodne, tak? Po to, żeby miały pełne brzuszki. Ale tak naprawdę to są tylko nasze odczucia, tak? Nasz organizm jest tak zaprogramowany, żeby nas informować. Jesteśmy najedzeni, czujemy sytość. Natomiast nie jest to celem. Celem jest dostarczenie do komórek naszego organizmu, których są miliardy, odpowiednich składników. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my jesteśmy jak niezwykle skomplikowana, złożona fabryka. Taka niewyobrażalnie skomplikowana. Nawet do najprostszej fabryki, jeżeli chcemy coś tam robić, my musimy dowozić różne surowce. Tak? Jeżeli nie dowieziemy surowców, to ta fabryka niestety nie zrobi tego, do czego została powołana, czyli tego, co miałaby zrobić. Możemy to też przyrównać do budowy domu, że jeśli na przykład budujemy dom i ktoś nam przywozi ciągle na przykład jakieś cegły rozbiórkowe, byle jakiej jakości, i przywozi nam ciągle te cegły. I tylko te cegły, ale nie mamy innych składników, drewna, gwoździ, zaprawy i tak dalej, to my tego domu nie zbudujemy. Natomiast będziemy mieli za chwilę cały teren zawalony składnikami, które tak naprawdę już nie są nam potrzebne. I to jest właśnie, tak się dzieje, kiedy mamy do czynienia z otyłością, tak? Po prostu osoba taka, zwłaszcza dziecko, dostaje bardzo dużo składników, których wcale tak dużo tych nie potrzebuje, natomiast nie dostaje tego, co powinna dostać. Ten organizm nie może prawidłowo funkcjonować i tak naprawdę otyłość to nie jest tylko kwestia estetyczna, że ktoś sobie myśli, a bo to dziecko jest za grube, tak? Dzieci będą się z niego śmiały. Już nie będą, bo chyba niedługo będzie większość
otyłych. Ale będzie miało to konsekwencje psychologiczne.
Ale to będzie miało i przede wszystkim konsekwencje zdrowotne. Bo powiedzmy sobie szczerze, otyłość jest jakby dowodem na to, że ta osoba jest zaburzona już hormonalnie, bo tutaj zostały zaburzone te podstawowe procesy jakby dowodzenia tym organizmem. I jeżeli dziecko jest już zaburzone hormonalnie w tak wczesnym wieku, no to nie oczekujmy, że z niego wyrośnie zdrowy dorosły, tak? Wyrośnie dorosły schorowany z wieloma problemami, borykający się całe życie z wieloma schorzeniami. Więc rodzic, który dopuszcza do tego, żeby dziecko było otyłe, robi mu ogromną krzywdę. Dlaczego jeszcze ta krzywda jest taka duża? Dlatego, że pamiętajmy, że to, co opowiadałam pani o programowaniu metabolicznym, także w zasadzie do 3-4 roku życia organizm dziecka jest programowany metabolicznie, tak się to dokładnie nazywa. Czyli jeżeli w tym wieku my pewnych rzeczy nie dopniemy, zaniedbamy, to konsekwencje ten człowiek będzie ponosił przez całe życie. Będzie bardziej podatny na cukrzycę, na choroby związane z układem krążenia, na choroby nerek, wątroby i wiele, wiele innych. Także jest to bardzo ważny okres w kształtowaniu organizmu człowieka, właśnie okres dziecięcy. Stąd też powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby nasze dzieci były od samego początku dobrze żywione.
Jak dbacie Państwo o to, żeby żywić dobrze dzieci właśnie w przedszkolu, konkretnie u Was w przedszkolu? Jak edukujecie najmłodszych, pewnie też ich rodziców, żeby to zdrowie potem służyło?
To, co mówiła właśnie pani Lidia, to jest bardzo istotne i my też właśnie na to u nas w przedszkolu zwracamy uwagę. Dwa razy w miesiącu robimy takie warsztaty kulinarne, między innymi jeden warsztat jest poświęcony zawsze robieniu soków z jarmużu, soków oczywiście z innymi warzywami, do tego jabłko, soków ze szpinaku czy innych. Co miesiąc mamy inny zestaw warzyw czy owoców. W tym miesiącu mieliśmy na przykład jabłko, nie jabłko, tylko czerwona kapusta. Tak, jabłko, czerwona kapusta i odrobina soku z cytryny. Także w tym miesiącu nie mieliśmy jakby zielonego. Natomiast też staramy się i prowadzimy taki ogródek, gdzie dzieci widzą, jak rosną pomidory, z których później zrywają, pielęgnują, dbają. Pomidorki też mamy w doniczkach. Nie mamy takich roślin, chociaż zdarzają się, ale stawiamy właśnie na takie. Mamy dużo ziół. Mówimy o tym, robimy warsztaty. Teraz przygotowujemy do warsztatu pieczenia chleba. Także dosyć dużo tego mamy. Raz w miesiącu robimy, jeśli cokolwiek robią dzieci z takich potraw, to zawsze staramy się, żeby to było w miarę jak najzdrowsze. Czyli nie robimy, teraz w tym miesiącu będziemy mieć pizzę, ale to będzie pizza na mące orkiszowej, nie na pszennej. Czyli żeby jak najwięcej było tych składników zawartych w danym produkcie.
Mhm. A jak z takimi, jeszcze ja mogę, z takimi sokami, takimi, z którymi pewnie na co dzień większość dzieci nie ma do czynienia, z jarmużem, czy ze szpinakiem, czy dzieci w ogóle chcą spróbować? Jak tutaj oswajacie je z nowymi smakami?
Powiem tak, że rodzice są bardzo zdziwieni i niekiedy nie wierzą. Wręcz trzeba zrobić im zdjęcie i pokazać, że ich dziecko wypiło pół szklanki zielonego soku. Bardzo chętnie. Zdarza się na całą grupę, że na przykład jedno nie wypije, ale z biegiem czasu przez cały rok ono jakoś, widząc, że też inne dzieci piją, też pije. Może nie prosi o dokładkę i mniej chce, żeby... czy nalewa sobie do szklanki, natomiast później piją wszystkie. Naprawdę, to jest takie zaskoczenie, ale one też jakby same tworzą. One wrzucają te jabłka, one przy tym pracują i później jako grupa wszystkie dzieci piją, inne słyszą, blizują się językiem, proszą o dokładkę i to też w jakiś sposób motywuje te dzieci, które może mają jakiś taki, nie wiem, lęk, że jest to jakaś dziwna, zielona, jakaś konsystencja, też może nie całkiem płynna jak sok, bo jest to troszeczkę ciut gęściejsze, bo to jest...
Mhm. Czyli co, powinniśmy mieć po prostu propozycje dla tych dzieci, proponować im różne rzeczy.
Tu pani naprawdę wspaniałą rzecz powiedziała, tak? I bardzo zawsze zachęcam rodziców właśnie do tego, żeby włączać dzieci w ten cały proces kupowania, przygotowywania, to zupełnie jest co innego. Wspólnego jedzenia, tak? To też tworzymy więzi przecież rodzinne dzięki temu, że to nie wyskakuje samo z lodówki, tylko po prostu my zrobiliśmy. Dzieci lubią wzorować się na innych, tak? I one jak widzą, że inni coś jedzą, coś przygotowują, to one też tak chcą. Jeżeli sadzamy tylko dziecko oddzielnie, poza naszymi posiłkami, bo my się żywimy poza domem czy gdzieś tam i dziecko jest sadzane i pakowany mu jest tymi łyżeczkami do buzi różne produkty, to ono no, nie ma tej całej atmosfery jedzenia, tak? I potem jest, że ja mam niejadka, on nie chce tego spróbować, nie chce tamtego. A tu cała grupa jakby taki delikatny nacisk, zachętę daje do tego, że fajnie to robimy, no to jak zrobiliśmy, no to teraz trzeba tego spróbować, tak? I często rodzice zgłaszają taką sytuację, że na przykład dzieci w przedszkolu coś jedzą, a w domu już nie. No właśnie dlatego, tak, że tam mają przykład. Dlatego też zawsze wszystkich zachęcam. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy wytworzyć w dziecku prawidłowe nawyki żywieniowe, jedzmy razem, jedzmy rodzinnie, przygotowujmy rodzinnie. Nawet jeśli to dziecko tam na chlapie nabrudzi i nie zrobi tego tak, jak powinno być, ale to zrobi, tak? I wtedy też inne będzie miało do podejście do żywności.
My mamy teraz też nowe dzieci, które właśnie przypatrują się, bo już od sierpnia dołączyły na w nowym naborze nowe dzieci, dwójpółlatki, trzylatki.
Czy takie adaptacje robicie zawsze, tak?
Więc no, patrzą, mamy taką zasadę jednej łyżki. Jakby nie naciskamy dziecka do tego, żeby zjadło, ale zachęcamy. I wygląda to tak, że prosimy je, żeby spróbowało jedną łyżkę. Jeśli nie chce, to proponujemy mu, żeby zamoczyło palca w tej łyżce i później spróbowało. Więc bardzo często uzyskujemy naprawdę sukces, bo po tym jak dziecko spróbuje na swoim palcu, zgadza się na to, żeby zjeść. I tak było też z sokami, że na przykład dzieci, które do nas przyszły, one nie chciały wypić ze szklanki, były wystraszone, no też są w okresie adaptacyjnym, ale jak zaproponowaliśmy, żeby właśnie zamoczyły palca, to wtedy wypiły.
Bo to już taka zabawa jest.
Też tego. Nie we wszystkich domach się wyciska soki, więc to jest dla nich coś nowego.
Mhm. Jeszcze tylko chciałabym zwrócić uwagę, że tutaj świetnie właśnie pani powiedziała o tym, że są to soki przede wszystkim warzywne, tak? Pamiętajmy, że soki owocowe mają jednak dużo cukru i jeżeli dajemy dziecku taki sok owocowy do picia, dobrze by było rozcieńczać go wodą, tak? Nie podawać takich samych soków, samych tylko soków, ze względu na to, że mają dosyć duże stężenie fruktozy. Natomiast jeżeli są to soki warzywne, doprawione jakby tylko sokami owocowymi, to uczymy też dzieci innego smaku, bo warzywa mają taką lekką goryczkę, tak? Uczymy ich, że nie wszystko musi być słodkie, takie właśnie śliskie, łatwe, tak?
No to
w przyjmowaniu.
Ale to jest słodkie, naprawdę. Jak zrobimy z marchwi, czy z buraków.
No, z marchwi, tak, z buraków, tak. Ale już te zielone, już takie słodkie nie są.
Jak dajemy jarmuż czy szpinak, to dodajemy też jabłko. Zresztą u nas często jest jabłko, bo ono też daje jako jedyny owoc. Nie mieszamy jakby owoców z warzywami. Jeśli są to warzywa, to tylko z owoców jest jabłko, nic innego. Chyba, że robimy, ale
już nie jest to dosładzane ani cukrem, ani żadnym miodem.
Nie. U nas nawet catering, który mamy, to też jest tak bardziej zwracane na to uwaga, żeby nie było słodkie. Nie ma też takich rzeczy, które na przykład drożdżówek, tylko też starają się naprawdę, żeby to było jak najzdrowsze.
I to jest właśnie też ten element programowania, bo my tak naprawdę sami sobie, brzydko to powiem, hodujemy niejadki, tak? Właśnie przez to wszechobecność cukru. Bo na przykład dajemy dzieciom na przekąski, tak? Nasze dzieci, dzisiaj małe dzieci, jak widzimy gdzieś w wózku, czyli one cały czas jedzą, tak? Cały czas albo buła, albo chrupki kukurydziane, o których muszę powiedzieć, bo to jest po prostu straszna rzecz, dawana tak nagminnie dzieciom. I dziecko wychodzi z mamą na spacer i cały czas coś żuje, tak? Albo taką bułę, która jest z łatwo strawnej skrobi, z której w jelitach bardzo szybko powstaje tak naprawdę cukier. Albo dojadają tymi chrupkami kukurydzianymi, które są strasznie słodkie tak naprawdę, bo nie dość, że to jest kukurydza, która ma też bardzo łatwo przyswajalną skrobię, to jeszcze one są często z jakimiś słodami jęczmiennymi, z jakimiś też docukrzane. I teraz to dziecko cały czas jedząc takie rzeczy podnosi sobie poziom cukru we krwi. Czyli jego ośrodek sytości jest pobudzany w taki sposób, że mówi: jest dużo cukru, jestem najedzony. I potem mama przychodzi do domu i chce mu dać obiad, a dziecko mówi: nie, ja nie jestem głodny, ja nie chcę tego jeść, ja nie chcę nawet spróbować, nie chcę nic. Gdyby ta mama wzięła pod uwagę, że w ciągu 3-4 godzin między posiłkami dziecko naprawdę nie umrze z głodu, tylko dała mu do picia jedynie wodę, tak, tym bardziej przy takich temperaturach, to gdyby przyszła do domu, to dziecko zje ten pełnowartościowy obiad, bo będzie po prostu głodne, tak, a ona go cały czas przecukrza. To dziecko ma cały czas hiperglikemię. To już jest taki podniesiony poziom cukru, który prowadzi prostą drogą do cukrzycy. Prowadzi do otyłości i wielu innych powikłań. Więc nie róbmy, kochani, tego. Zwłaszcza odstawcie, drogie mamy, bardzo was proszę, te chrupki kukurydziane. One oczywiście zjedzone od czasu do czasu nic złego nie zrobią, ale dzieci jedzą je na zasadzie zapychacza cały czas.
Pod wózkiem zawsze tak, paczka jest.
Tak, zawsze ta paczka jest. Kiedyś do mnie przyszła mama i mówi: ja nie chcę dziecku dawać chrupek kukurydzianych, czy ja muszę? Bo wszyscy mówią, że ja muszę. Ja mówię: nie, bardzo dobrze, że pani nie chce. Kukurydza, moi drodzy, nie jest dobrym warzywem dla dzieci.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Tak gorąca dyskusja o modyfikowanej żywności poza anteną, ale to być może temat na jakąś kolejną audycję. Przypomnę gości w zielonogórskim studiu Radia Zachód. Dziś dietetyk Lidia Aleksandrowicz oraz pani Iwona Bejer z językowego przedszkola Montessori w Zielonej Górze, a rozmawiamy o zdrowym odżywianiu dzieci. Przed przerwą zakończyłyśmy rozmowę też na wzbudzającym emocje i kontrowersje temacie chrupek kukurydzianych i chyba warto jeszcze na chwilę do niego powrócić.
Tak. Chciałabym powiedzieć, że chrupki kukurydziane są o tyle niebezpieczne dla dziecka, że raz, narażają je na cały czas na wysoki poziom cukru we krwi, o czym wiemy, że jest to bardzo niekorzystne dla zdrowia, nie mówiąc już o cukrzycy i dalszych takich powikłaniach. To również obniża to odporność, tak? Na co dzień, zwyczajnie. Dziecka, takie dzieci częściej chorują. Dwa, tuczy ze względu na wysoką zawartość cukru, ale również kukurydza zawiera takie białka, które blokują wchłanianie witamin z grupy B. Witaminy z grupy B są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a więc też oczu, do prawidłowego funkcjonowania skóry. Więc jeżeli my ciągle podajemy dziecku te chrupki, powiedziałam, od czasu do czasu oczywiście, ale jeżeli to jest ciągle, to ma zdecydowanie szkodliwy wpływ na funkcjonowanie organizmu tego
dziecka.
Czyli
nie za dużo, ale kolba kukurydzy w sezonie na
kukurydzę. Tak, to już jest zupełnie co innego jakby, tak? Natomiast też przyzwyczajamy dziecko do ciągłego zapychania się. Musimy nauczyć dzieci, że między posiłkami są po prostu przerwy, tak? 3-4 godziny przerwy między posiłkiem. Zaręczam, nie umrze dziecko w tym czasie. Nie słyszeliśmy od wielu, wielu lat o tym, żeby jakieś dziecko w Polsce umarło z głodu, zagłodzone przez dbających o niego rodziców.
I też tak? Rozumiem, że w tej przerwie bez przecierowego dosłodzonego soku.
Oczywiście, koniecznie. Po prostu mówię, nie trzeba nic jeść. Popijamy wodą, tak? Uczymy dzieci pić wodę i to jest najlepszy sposób. Jak dziecko się wybiega, zgłodnieje, to na pewno dobry posiłek zje. A w takiej sytuacji ono po prostu nie je posiłków. Mama mówi, dziecko jest niejadkiem, a to dziecko cały czas podjada jakieś takie słodkie rzeczy.
W swojej praktyce właśnie dietetyka, czy bywa tak, że do pani gabinetu przychodzą rodzice i mówią właśnie, moje dziecko jest niejadkiem?
No tak, właśnie, dlatego jest to dla mnie tak gorący ostatnio temat, bo trafiają już do mnie zazwyczaj dzieci poważnie chore, z poważnymi problemami i wiem doskonale, że gdyby ci rodzice wcześniej wiedzieli, jak prawidłowo mają prowadzić dziecko pod względem żywieniowym, do takiego cierpienia po prostu by nie doszło. Dlatego też emocjonuję się mówiąc o tym, bo mam przed oczami konkretne cierpiące dzieci i potem cierpiące nastolatki, cierpiących dorosłych. Jeżeli paronastoletni chłopiec waży 120 kg, no to on nie może normalnie funkcjonować, tak? Nie ma otyłych ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Otyłość prowadzi do bardzo wielu, bardzo poważnych schorzeń. Obecnie jest już naprawdę bardzo niebezpieczna. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Co drugi 8-latek jest otyły. Jest to po prostu sytuacja katastrofalna. I musimy zrobić wszystko, żeby tą sytuację odwrócić. I wydawałoby się, że jak dzieci są otyłe, to za dużo jedzą, czyli że z dobrobytu to wynika. Nic bardziej błędnego. Najczęściej otyłymi dziećmi, najczęściej, bo oczywiście nie zawsze, są dzieci, którym rodzice nie przygotowują posiłków, tylko właśnie
są dzieci przekarmione.
Tak. No nie zawsze przekarmione właśnie, bardzo często głodzone, tak? Bo nie dostają posiłków w domu, dziecko nie je śniadania, nie dostaje drugiego śniadania, natomiast dostaje pieniążka, tak? No co dziecko sobie kupi? Kupi sobie takie rzeczy, które absolutnie korzystne dla jego zdrowia nie są. I no tak, to skutkuje. Bardzo często jest taki właśnie rezultat. Oczywiście zdarzają się też sytuacje, że dzieci są przekarmiane, ale mam wrażenie, że jest to już zdecydowana mniejszość.
Chodzi mi o to, że kiedyś był problem, bo była ludność dzieci niedożywione,
tak.
A w tej chwili przekarmione. Nie, że są głodne,
tak.
Tylko...
Tak, tak. Oczywiście, jeśli chodzi o składniki.
My też to obserwujemy w przedszkolu i też bardzo właśnie stawiamy na taką... świadomość, tak samo rodziców, czy przede wszystkim, jak są u nas organizowane urodziny, to prosimy rodziców, żeby absolutnie nie było cukierków. To jest pewnie łatwe, szybkie pójść, kupić i
cukierki,
jakby
tak,
mamy
tak,
z głowy, tak, prawda? Ale nasi rodzice właśnie pieką czorkiszowe jakieś babeczki, czy ciasto, nie ma u nas tortów, nie zdarzyło się. Więc naprawdę rodzice też starają się, my im podpowiadamy, zresztą też mamy świadomych rodziców, na szczęście coraz częściej to społeczeństwo nasze jest świadome i oby tak dalej, ale to od nas wszystkich zależy.
Dokładnie. Tak, ja też obserwuję, uczestnicząc w różnych takich lokalnych forach internetowych, gdzie głównie mamy wymieniają między sobą informacje, pojawiają się czasami takie zrzuty jadłospisów i dyskutują i szukają porad, które przedszkole, który żłobek prowadzi taką rozsądną politykę żywieniową wobec dzieci, więc widać też tę świadomość rodziców wzrastającą. No na pewno duże wyzwania są przed takimi placówkami, które muszą się posiłkować tym cateringiem i chciałabym się od pani dowiedzieć, jak wy wybieracie, jak analizujecie te oferty, czy też wpływacie na osoby, które dostarczają posiłki do przedszkola, czy te jadłospisy są modyfikowane i czy właśnie rodzice też tak bezpośrednio jakieś swoje sugestie wnoszą?
Na początku, jak ruszyliśmy i otworzyliśmy się, mieliśmy catering No, powiem tak, bardzo byliśmy z niego zadowoleni. Szukaliśmy, wyszukaliśmy, ale problem był w tym, że dzieci nie chciały jeść. Po prostu nie znały. Były to kasze, kasza jaglana, kasza gryczana, to były zupy krem. Dzieci nie miały tam ziemniaków, nie miały jak wybrać, bo niekiedy dziecko nawet i palcem sobie pomaga. Tam nie było co znaleźć. I niestety rodzice odbierając zgłaszali nam, zresztą też obserwowałyśmy, że dzieci nie jedzą, czekały na podwieczorek. Podwieczorki były bardzo... bardzo naprawdę dobre i zdrowe. To były też pieczone na mące orkiszowej. Tam nie było zwykłych olei, tylko był, to jest kontrowersyjny olej, ale był kokosowy. Więc no też się starali. Mało smażone, naprawdę był okej dla nas. No ale trzeba było zmienić na bardziej taki domowy i w tej chwili mamy domowy catering, ale też bardzo jakby dostosowują się do naszych próśb, jak na przykład dzieci nie jadły ziemniaków z zieleniną. No to wcale nie brały. Natomiast my poprosiłyśmy, żeby w osobnym pojemniczku mogły dzieci sobie posypać. I niekiedy taką szczyptę posypią sobie, niekiedy nie, ale też się uczą. Pomału, pomału, kroczek po kroczku. To jest praca też nasza, dziecka, taka wspólna tak naprawdę, żeby po prostu dzieci zachęcać i uświadamiać, opowiadać im o tym, właśnie hodować, pokazywać, żeby dzieci też próbowały.
Czyli nawet po tę zieleninę pójść do tego ogródka, który przy przedszkolu tak. funkcjonuje i w ten sposób zachęcić dzieci.
Tak.
Też jedzenie dobrej jakości to jest koszt, prawda? Jak to wygląda w przypadku cateringu? Znaczy, nie musimy żadnymi tam konkretnymi kwotami operować, ale tak jak no pewnie rodzice też no nie chcą wydać nie wiadomo ile na żywienie dziecka w przedszkolu, czy to też jest jakiś problem ze strony
rodziców? Ja myślę, że ceny na rynku są mniej więcej podobne, między 10-12 zł. Też zwracają uwagę, ale chyba najbardziej tym świadomym rodzicom chodzi o to, o jakość, żeby właśnie nie było tych drożdżówek, żeby nie było tego cukru, żeby było no w miarę jak najzdrowsze. Także...
To znaczy, ja chciałabym obalić mit, że zdrowe jedzenie jest drogie. Oczywiście musi być trochę droższe, bo co to znaczy, że jedzenie jest tanie? No właściwie tanie, jeżeli jedzenie jest tanie, to lepiej go w ogóle nie jeść, tak? Jak to stare przysłowie mówi, lepiej zapłacić piekarzowi niż potem aptekarzowi. Lepiej jeść dobrej jakości produkty, niż jeść to, co nam szkodzi i potem chorować i wydawać tysiące na leki. Także naprawdę warzywa, kasze to nie są drogie produkty. Tak najdroższe są wędliny i słodycze. Natomiast te pozostałe, pewnie niektóre są trochę droższe, inne są trochę tańsze. Wybierajmy zazwyczaj te ze środkowych
przedziałów,
żeby po prostu cena była adekwatna do jakości produktu. Ja bardzo zachęcam do dawania, zwłaszcza dzieciom, produktów ekologicznych, które już dzisiaj nie są tak drogie, jak jeszcze niedawno temu były. I naprawdę nie mają pozostałości pestycydów, które niezwykle szkodliwie oddziaływują na organizm dziecka i dorosłego. Mamy przecież wysyp alergii, ogromną ilość alergii. Skąd to się bierze? No między innymi stąd. Bardzo często są to alergie właśnie na te pestycydy, których no nie bardzo można tutaj stwierdzić, bo ciągle jeszcze nie mamy w 100% wiarygodnych testów alergicznych. Także unikajmy dostarczania dzieciom jak wszelkich zanieczyszczeń, tak? Więc niech ta żywność będzie taka przypominająca jak najbardziej naturalną. Jeżeli nie widzimy, z czego to było zrobione, tak, bo jest to tak zmielone, na przykład parówka, to tego po prostu nie kupujmy, bo my kupujemy kota w worku, a przecież dziecko to nasz największy skarb. Teoretycznie chcemy dla niego jak najlepiej, więc czasami oburza mnie to, jak słyszę gdzieś tam w telewizji, pokazują jakieś reportaże, że rodzice się wykłócają, że tam obiad ma w szkole czy w przedszkolu kosztować tam 2 złote, no sorry, no co można przygotować za takie pieniądze? Co oni te dzieci śmieciami chcą karmić? No a chyba tak. Dlatego też naprawdę, drodzy Państwo, jedzenie dobrej jakości musi kosztować, tak? Ale wcale nie jest drogie, bo jeżeli zrezygnujemy z tych wszystkich przekąsek szkodliwych, które tak naprawdę są horrendalnie drogie, z tych ogromnych ilości słodkich serków, jakichś tam jogurtów tak zwanych owocowych, batoników, czekoladek, słodkich jakichś napojów, to się okaże, że to zdrowe jedzenie jest dużo tańsze i, no, i nie rodzi wydatków, nie powoduje wydatków związanych ze zdrowiem, bo dziecko reaguje też odpornością. Zaraz zacznie się, ma być obniżenie temperatury od 2 września, więc zrobi się znowu plaga przeziębień, infekcji i tak dalej. Kochani, pracujemy na odporność dziecka okrągły rok. Jeżeli nie dajemy mu śniadania, jeżeli ono chodzi głodne albo zajada to cukrem w postaci na przykład tych chrupek kukurydzianych, czy jakichś tam drożdżówek, czy jakichś tam innych takich śmieci, no to skąd ta odporność ma się zbudować? Żeby odporność była zbudowana odpowiednio, to musi być dobre żywienie.
Zachęcałam Państwa do włączania się do naszej audycji 68 324 22 55 i 801 327 462. No i mamy pierwszy telefon. Gości w studiu proszę o założenie słuchawek. I możemy przywitać się na antenie Radia Zachód. Dzień dobry.
A, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
A nic Panie nie mówią o ruszaniu się dzieci, żeby rodzice nie pisały zwolnień. Fizycznych, żeby dzieci się ruszały.
No jeszcze nie. To jest jak najbardziej uwaga. Słusznie,
dziękujemy.
To jest
takie najważniejsze, bo jakby parę lat temu ministerstwo zrobiło wszystko. Najłatwiej napisać ustawę o dobrej praktyce żywieniowej, ale jakoś to wychowanie fizyczne poszło na bok. I tutaj mam taką uwagę, żeby po prostu...
Świetnie, jak najbardziej. Czy chciałby Pan rozwinąć jeszcze ten wątek z jakiegoś własnego doświadczenia? Mówię, no... Uzupełnić naszą rozmowę. Świetnie, dziękujemy bardzo za ten głos.
Nie ruszanie się, tak? Tak. Też ma... Mówię, nikomu jeszcze jakaś tam drużówka nie zaszkodziła, jeżeli ją dobrze spali.
Dokładnie tak, tak. My nawet dzisiaj nie odniosłyśmy się i nie damy rady odnieść się do wszystkich tematów, ale ta nowa piramida żywieniowa, ona przede wszystkim ruch uwzględnia. Tu Pani Lidia z pewnością może powiedzieć więcej, więc krótko jeszcze odniesiemy się za chwilkę do telefonu naszego słuchacza i chciałabym też, żeby wyjaśniła Pani też, o co chodzi z siatkami centylowymi, z tymi wskaźnikami BMI, kiedy się tym posługujemy, czy to wystarczy też, kiedy rodziców no jakby powinno już taka lampka ostrzegawcza się zapalić, że no nie możemy tak dłużej funkcjonować z naszym dzieckiem, tylko trzeba coś zrobić. Ale najpierw ruch poruszony przez słuchacza.
Tak, oczywiście. Bardzo Panu dziękujemy za ten telefon. To są jakby 2 połączone ze sobą działania. Zdrowe odżywianie i ruch. Jedno bez drugiego nie ma dużego sensu. Także oczywiście tutaj ruch jest bardzo ważny. To też dzieci, obecne dzieci tak z tym mają ogromny problem. I to też pamiętajmy, drodzy rodzice, że my też jesteśmy przykładem dla tych dzieci. Nic to nie da, jeżeli będziemy mówili idźcie tam, ruszaj i tak dalej. Jeżeli my spędzamy całe dnie przed komputerem, czy tam przed telewizorem w bierny sposób. No, jeżeli będziemy włączać te dzieci w jakąś aktywność, one się też uczą. To jest tak jak nawyki żywieniowe, to nawyk do ruchu tak samo jest kształtowany i tego ruchu kiedyś dzieci miały mnóstwo, bo kiedyś to było tak, że za karę nie pójdziesz na podwórko, a teraz jest za karę pójdziesz na podwórko. Tak. Oderwę cię od komputera i pójdziesz na podwórko. Także ten ruch oczywiście, żadne dziecko, tak jak Pan mówił, zje sobie czasem drożdżówkę, jeżeli będzie miało odpowiednią ilość ruchu, to ten nadmiar cukru od czasu do czasu mu nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli będzie się działo i nie spali tego cukru, to niestety to mu zaszkodzi. Także widzimy, to jest system naczyń połączonych.
No i tutaj słuchacz też poruszył ten wątek takich prób, takiego odgórnego uregulowania sytuacji, tej ustawy takiej wymierzonej w śmieciowe jedzenie w szkołach. To przez chwilę funkcjonowało.
To właśnie, świetnie Pani powiedziała, że przez chwilę to funkcjonowało. Niestety zostało zaprzepaszczone przez no niewłaściwe podejście, bo jedzenie dla człowieka to nie jest tylko uzupełnienie składników, jest to także jak element emocji, kultury. Jeżeli się nakazało w szkołach, przedszkolach w ogóle nie dosalać i w ogóle nie docukrzać, to te dzieci zalane solą i cukrem w ogóle nie chciały tego jeść. No do wszystkiego trzeba niestety podchodzić z głową, a tutaj tego myślenia po prostu zabrakło. Nie zmusimy nikogo do jedzenia produktów, które mu absolutnie nie smakują. Także to należało to po prostu inaczej wprowadzić i jest to wielka szkoda, że zaprzepaszczono ogromną szansę wprowadzenia zmian w żywieniu naszych dzieci, bo teraz to, co się niestety w wielu przedszkolach i wielu szkołach dzieje, no jest to zaprzeczenie zdrowego odżywiania.
No właśnie, bo nie musiały zniknąć te sklepiki ze szkół.
Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że w tej chwili ja też prowadzę wiele warsztatów i także też w szkołach, w przedszkolach z rodzicami rozmawiamy. I jak w szkołach prowadzę warsztaty z dziećmi, one mają różne produkty też na stoliczkach, to co w danej chwili sobie kupiły w sklepikach i też analizujemy je pod względem składu i dzieci na przykład odkrywamy, że ten produkt jest niskiej jakości, niedobry, a dzieci mówią, ale myśmy je kupiły w sklepiku, to dla dzieci same mówią, dlaczego w szkole takie produkty są sprzedawane. I teraz już nie jest problemem to, że ktoś powie, że pani nie zarobi. Tak, na sklepiku, co jest zupełnie absurdem, bo szkoła nie służy rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, tylko wychowywaniu dzieci. Tak więc priorytet jest tutaj oczywisty. Ale teraz w sklepach mamy, słuchajcie, wspaniałą sytuację, bo naprawdę pojawia się bardzo dużo już dobrej jakości produktów. Bo producenci zauważyli, że wzrasta liczba osób, które wolą zapłacić troszkę więcej, ale zjeść produkt dobrej jakości. I naprawdę można wybrać produkty dobrej jakości i tak je sprzedawać w sklepikach. Tylko trzeba umieć.
Musimy pytać się o te produkty, dokładnie, bo to my jako konsumenci tak też pokażemy, że mamy taką potrzebę.
Dokładnie, a rodzice w szkołach też powinni zwracać na to uwagę, żeby właśnie tutaj osoby, które prowadzą takie sklepiki, zaopatrywały się w tą zdrowszą żywność, bo przecież szkoła ma być przykładem dla dziecka, tak? To, co jest w szkole, powinno być dla dziecka, jakby szkoła powinna być gwarantem dobrej jakości i tego, co należy robić. No niestety tak często nie jest.
Wracając jeszcze do telefonu, chciałabym się odnieść, że w szkołach może inaczej jest, no wiadomo, że inaczej, jeśli chodzi o ruch. W przedszkolu wygląda też to inaczej. Dzieci mają dosyć dużo tego ruchu. U nas nie ma takiego dnia, żeby dzieci nie wychodziły na zewnątrz. Nie ma znaczenia pogoda. Nawet jeśli pada, dzieci mają odpowiednie ubranie, kalosze, przeciwdeszczowy płaszcz i też wychodzimy. Także co dzień lub niekiedy, jak jest ciepło, lato, nawet dwa razy w ciągu dnia. Dzieci mają też dużo ruchu w sali, dlatego że w przedszkolach Montessori jest tak, że pracując z daną pomocą, one biorą, idą do odpowiedniego miejsca i z powrotem je odnoszą. Więc cały czas się przemieszczają. To nie jest siedzenie na dywanie czy przy stoliku, tylko cały czas ruch, cały czas to przemieszczanie. Jeśli na przykład widzimy, że dziecko, mieliśmy taką sytuację, że byliśmy na takim evencie i trochę dzieci były poczęstowane, no nie zawsze mamy na to wpływ, chociaż było. I też to obserwowaliśmy. Zdrowe i mniej zdrowe. Dzieci wybrały to mniej zdrowe, a później miały tak dużo energii po tym słodkim, że trzeba było im pomóc. Więc mamy na szczęście taką możliwość, że dzieci mogą to gdzieś rozładować. I one biegały. Wymyślałyśmy na przykład liczenie w różnych językach, żeby to im uatrakcyjnić i każde po kolei po prostu tą energię musiało rozładować.
I to jest właśnie świetny sposób, ten ruch, tak jak pani powiedziała, na rozładowanie nadmiaru energii, na rozładowanie stresu. Przecież tak wiemy, że dzieci siedząc tyle godzin w szkole, zwłaszcza uczniowie, no przecież to jest straszne obciążenie właśnie emocjonalne, psychiczne. I dać mu się potem takiemu dziecku wyszaleć, tak? A jeżeli ono idzie prosto do domu i znowu siada, czy do lekcji, czy do komputera, to ono znowu kumuluje w sobie tą energię. No i kończy się to no różnie, najczęściej nieciekawie.
No, tak? Jeszcze jeśli chodzi o tą świadomość dzieci, to też właśnie w trakcie zimy, kiedy nie ma tak owoców, bo tak to mamy jabłka i te owoce czy marchewki. No, w zimie też mamy jabłka i marchewki, ale dodatkowo uczymy dzieci, że jeśli mają ochotę, i w Montessori jest tak, że one mają cały czas dostęp, gdzie śniadanie jest co prawda do godziny 10, od 8:30 do 10, one w tym czasie mogą cały czas zjeść, bo to też nie jest tak, że przychodzą
i wszyscy
mogą
czują
nie mieć ochoty,
samej
prawda, na zjedzenie. Albo jadły na przykład śniadanie w domu. Więc do tej godziny 10 mają cały czas dostęp do tego, żeby sobie podejść, zrobić, posmarować, bo w Montessori dzieci same sobie to przygotowują, jakby smarują i doświadczają tego. To w zimie jeszcze mamy na przykład tą całą zimę, prawie całą zimę mieliśmy orzechy włoskie. Dzieci, to też jest motoryka mała, czyli dzieci sobie same łupią przez tak zwany dziadek, tak?
Dziadki, tak, czyli do orzechów.
Jakoś tak to się nazywa. I łupią, czyli obierają. Pracują, tak? I do tego jeszcze sobie jedzą. Albo rodzynki, żurawinę, czy suszone morele. Jakby podpowiadamy, że tak też rodzicom, że tak mogą, jeśli dzieci mają ochotę naprawdę na słodkie, podsunąć jakąś zdrową żywność. Na przykład robiliśmy tak samo z daktyli i orzechów, i rodzynek, kulki. Dzieci przygotowały na Dzień Babci, czy takie okoliczności same tworzyły. Więc też podpowiadamy, jak to może wyglądać coś słodkiego. I niektóre były zdziwione, że to jest tak dobre i słodkie.
No właśnie, miałyśmy porozmawiać jeszcze o pomysłach na śniadaniówki,
no
na przekąski. Nawet literatura studiów się pojawiła o lunchboxach do pracy i szkoły, jak widzę, ale chyba nie zdążymy. Więc być może jeszcze uda nam się we wrześniu spotkać jeszcze raz.
No fajnie by było, dlatego że wiele osób nie przygotowuje pewnych rzeczy, bo po prostu nie ma pomysłów, tak? I warto tutaj podpowiadać, że teraz taka moda się zrobiła, już to nie jest wstydliwe, że dziecko może do szkoły zabrać właśnie taki lunchbox, czyli po prostu te pojemniki.
Dzielone
ich jest pełno, kolorowe, śliczne. Można naprawdę świetne rzeczy tam przygotować, żeby dziecko bez problemu kawałka po kawałkach mogła sobie wybrać. Nawet takie, powiedzmy, upieczone kotleciki, tak? Takie mięsno-warzywne, nawet z dodatkiem kaszy. Można takie kotleciki okrąglutkie zrobić dziecku, dać to i jako obiad jeszcze z kawałkami czy marchewki,
orzechy,
czy ogórka.
Tak.
Na drugie śniadanie to nie musi być kanapka, to może być po prostu garść orzechów, migdałów, tak jak pani powiedziała. Może to być parę suszonych moreli, czy figa, która ma bardzo dużo wapnia, także tutaj jest bardzo korzystna. Także można tutaj kombinować i się naprawdę dziecko dobrze odżywiać bez jakiegoś wielkiego obciążenia, tak? I tak jak tutaj pani mówi, wspaniale w przedszkolu robicie, że niech dziecko też się samo włącza do przygotowywania jedzenia. Niech nie widzi, że to jedzenie z torebki wyskakuje, tak? Tylko że z czego ono tak naprawdę jest, rozpoznawać, jak zapach, smak, to też sensorycznie, prawda, tutaj się pobudza.
Robiliśmy, to po prostu było coś
szaleństwo,
niesamowitego,
prawda?
Dla dzieci. Tak.
Więc zabawa, tutaj to element wychowawczy musi cały czas być. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Szerokie badania wykazały, że dzieci w Polsce do trzeciego roku życia mają za dużo witamin i składników mineralnych, a za mało tłuszczów, tych dobrych tłuszczów. Czyli pamiętajcie państwo o dodawaniu do potraw oliwy z oliwek, oleju lnianego, czy oleju rzepakowego tego naszego poprzedniego. Natomiast unikajmy wędlin, solonych, różnych tego typu rzeczy, żeby nasze dziecko było zdrowe i silne.
I to były końcowe rady udzielone przez panią Lidię Aleksandrowicz, dietetyczkę z Fundacji Zdrowie na Miarę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drugą uczestniczką rozmowy była pani Iwona Bejer z Fundacji Ziarenko Wielkości, prowadzącej w Zielonej Górze przedszkole językowe Montessori, ale jak usłyszeliśmy,
Ziarenko
to takie...
Wielkości.
Tak, i to jest przedszkole językowo-kulinarne, można byłoby powiedzieć. Bardzo dziękuję. Sylwia Misiak i Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.